Okres przedświąteczny, chociaż przepiękny, to również bardzo intensywny. Szukanie prezentów dla bliskich, wymyślanie potraw, które pojawią się na wigilijnym stole, sprzątanie i wiele, wiele więcej. Jest to także czas przyjazdów i powrotów. Święta są idealną okazją do tego, by spotkać się z rodziną, szczególnie w sytuacji, w której dzielący bliskich dystans wynosi kilkaset, a nawet kilka tysięcy kilometrów. Dokładnie z takich pobudek Michał F. decyduje się na przyjazd do Polski. Mężczyzna wraca do rodzinnego Kwidzyna. Na co dzień pracuje na stanowisku kierowcy w fabryce okien w Wielkiej Brytanii. Michał ma już za sobą pewne dość trudne doświadczenia, ponieważ jego związek małżeński nie wytrzymuje próby czasu. I chociaż zapada decyzja o rozwodzie, to na tyle, na ile to możliwe, stara się utrzymywać stały kontakt z 8-letnim wówczas synem. A kiedy zjeżdża do kraju, zabiera go do siebie, by spróbować choć trochę nadrobić stracony czas. Tak też się dzieje w grudniu 2013 roku, krótko po przyjeździe do Polski. Prosi byłą żonę o to, by syn mógł z nim zostać aż do nowego roku, na co kobieta się godzi. Co więcej, kilkukrotnie odwiedza chłopaków, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, jest ciekawa tego, jak spędzają czas. Dowozi także potrzebne synowi ubrania. Po powrocie z Wielkiej Brytanii Michał zatrzymuje się w mieszkaniu swojej babci w kamienicy przy ulicy Słowiańskiej. Kobieta mieszka na stałe za granicą, tak więc zjeżdżając do Kwidzyna, Michał ma zapewnione miejsce, w którym bez najmniejszego problemu może zostać tak długo, jak sobie zaplanuje. Bez konieczności wynajmowania hotelu czy ustalania szczegółów dotyczących długości pobytu ze swoimi bliskimi. Natomiast wtedy, gdy mieszkanie stoi puste, zajmuje się nim kuzyn. Dogląda, czy wszystko jest w porządku, a kiedy zdarzają się jakieś awaryjne sytuacje, informuje o tym właściciela. Jakiś czas po przyjeździe Michał organizuje domówkę, na którą zaprasza swoich znajomych. Przebywając na urlopie, ma często imprezować, spotykać się ze znajomymi, korzystać z różnych substancji i środków, ale dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy nie ma przy sobie syna. Kiedy Wiktor jest u niego, ogranicza do minimum tego rodzaju spotkania. Z kolei święta planuje spędzić w rodzinnym gronie. Na wspólną wigilię zaprasza go jedna z jego cioć, przy czym mężczyzna deklaruje, że wraz z synem na pewno się na niej zjawią. Tak też się dzieje. Ten szczególny czas wszyscy spędzają wspólnie w asyście wigilijnych potraw, a także prezentów, z których zapewne najbardziej cieszy się Wiktor. Po kolacji Michał zabiera syna do mieszkania przy ulicy Słowiańskiej. 28 grudnia, już w godzinach wieczornych, najbliżsi Michała postanawiają sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. A ponieważ od jakiegoś czasu mężczyzna nie odbiera telefonu, postanawiają odwiedzić go w mieszkaniu. Wszystko odbywa się bez najmniejszych problemów, ponieważ wujek Michała, który podczas nieobecności domowników opiekuje się mieszkaniem, posiada do niego klucz. Chociaż zarówno on, jak i jego siostra, czyli ciotka Michała, liczą na to, że mężczyzna sam otworzy drzwi, a cała sytuacja okaże się jednym wielkim nieporozumieniem, to klucz zabierają ze sobą. Kiedy docierają na miejsce, a wszelkie próby dzwonienia i pukania kończą się niepowodzeniem, postanawiają wejść do środka. Chcą jedynie poznać powód braku kontaktu, a także upewnić się, że ich obawa nie ma żadnych podstaw. Niestety, wizyta w tym mieszkaniu, zamiast ich uspokoić, wprawia w osłupienie i oszołomienie, a to, co towarzyszy im po wejściu do środka, to niezrozumienie, szok, ból i rozpacz, bo odnajdują ciało Michała i jego 8-letniego syna. Wezwane na miejsce służby wykonują swoje czynności, zabezpieczają mieszkanie, ale także ślady biologiczne, których w mieszkaniu jest naprawdę wiele. W zasadzie już na pierwszy rzut oka widać, że tą tragedię poprzedziły inne, równie przejmujące wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że doszło do jakiejś szamotaniny, może walki. Poza śladami krwi, która jest w kilku pomieszczeniach, w różnych miejscach, zauważyć można także dużą ilość szkła. Okazuje się, że są to elementy blatu stołu, który z jeszcze wtedy nieznanego powodu rozbił się w drobny mak. Ponadto śledczy odnajdują telefon komórkowy, który nie należy do żadnego z domowników, ale także plecak, w którym schowano pokryte krwią ubrania. Najprawdopodobniej należące do sprawcy, ale to należało jeszcze sprawdzić. Okazuje się także, że brakuje kompletu kluczy do mieszkania, ale też tych od samochodu, jak i samego samochodu. Pojazd zostaje bardzo szybko namierzony, głównie przez to, że kolejnego dnia, około godziny 17, zderzył się z innym autem. Okazuje się, że Volkswagena Passata prowadził 22-letni mężczyzna, który z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z prawidłowo jadącym Oplem Combo. Raz z nim jechała jeszcze 17-letnia dziewczyna. Ich obrażenia nie są poważne, jednak w celu dalszych badań mężczyzna zostaje przewieziony do szpitala. Tam okazuje się, że posiada przy sobie rzeczy, które nie są jego własnością, ale także kilka woreczków, w których przechowywał dopalacze. Co ciekawe, tego rodzaju substancje były wówczas legalne. Ustawa regulująca te kwestie zaczęła obowiązywać dopiero w 2018 roku. Jak to się dzieje, że auto Michała jest w posiadaniu 22-letniego Łukasza P.? Mundurowi ustalają, że najprawdopodobniej to właśnie on ma związek z wydarzeniami, które rozegrały się 28 grudnia w godzinach porannych w mieszkaniu Michała. I to właśnie on może być odpowiedzialny za odebranie życia 30-latkowi i jego synowi Wiktorowi. Z kolei rzeczy, które miał ze sobą w szpitalu, były własnością Michała. Łukasz P. zostaje zatrzymany. Okazuje się, że jest on znany służbom. Swego czasu przebywał w zakładzie karnym. Dodatkowo oskarżono go o kradzież, w wyniku czego prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd go jednak uchylił, podejmując decyzję o dozorze policyjnym. Tym sposobem mężczyzna może przebywać na wolności, jednak musi meldować się na policji. Łukasz P. w 2013 roku kończy 22 lata. Już jako dziecko sprawia pewne problemy wychowawcze, często bierze udział w bójkach, zdarzają się także kradzieże. Uczy się raczej kiepsko. Nie ma zbyt wielu kolegów, bo dzieci po prostu się go boją. Jeśli się z kimś trzyma, to przede wszystkim są to dzieci, które, podobnie jak on, nie należą do tych najgrzeczniejszych. Co ciekawe, do policyjnych kartotek trafia jeszcze przed 18 rokiem życia. W międzyczasie uzyskuje przezwisko Piernik. Swoją edukację kończy na szkole podstawowej. Później robi jeszcze szkolenie w zawodzie rzeźnika, ale nie podejmuje tego rodzaju pracy. Jeśli w ogóle pracuje, to dorywczo. Później w swojej firmie zatrudnia go ojciec, ale nie trwa to długo, bo w grudniu 2012 roku zostaje zwolniony w związku z kradzieżą, której dokonał. Zatrudniając syna w swojej firmie, ojciec chciał poprawić i tak już mocno skomplikowaną łączącą ich relację. Okazuje się to nie najlepszą decyzją, bo w związku z kradzieżą pogarsza się ona do tego stopnia, że mężczyzna decyduje o wyrzuceniu syna z domu. Z pomocą przychodzą koledzy, którzy udostępniają mu różne miejsca, w tym altanki i piwnice, tak aby nie musiał nocować na ławce w parku czy pod jakimś mostem. Mimo że ojciec się od niego odcina, to mama nadal utrzymuje z nim kontakt. Pomaga finansowo, próbuje także znaleźć mu nowe miejsce zamieszkania, z czego Łukasz chętnie korzysta, tym bardziej, że mama obiecuje pokrycie kosztów najmu. Chłopak nie przyznaje się jednak do tego, że większość pieniędzy, które zarabia bądź od niej dostaje, przeznacza na używki. W międzyczasie pojawiają się kolejne problemy, ponieważ zadając się z takim, a nie innym towarzystwem, jego nałóg się pogłębia. Potrzebuje coraz to większych ilości, więc koszty nałogu stale rosną. W związku z tym pożycza coraz więcej i coraz częściej. Rzadko kiedy spłaca swoje długi. Widząc, że syn zamiast poprawić jakość swojego życia, stacza się coraz bardziej, jego mama w lutym 2013 roku podejmuje trudną decyzję o zaprzestaniu pomocy. Nie zrywa z nim kontaktu, ale mimo próśb nie pomaga mu już finansowo. Wtedy jego życie staje się równią pochyłą. Z racji tego, że nie podejmuje się stałej pracy, a pozyskane środki z różnych źródeł, niekoniecznie zgodnych z prawem, przeznacza na inne cele niż opłaty, w pewnym momencie staje się osobą bezdomną. Chwilę później rozpada się także jego związek z 17-letnią wówczas dziewczyną. Z kolei w październiku 2013 roku trafia do aresztu, natomiast krótko po wyjściu ojciec oskarża go o kradzież 4000 zł, które miał przeznaczyć na używki. W związku z tym pojawia się wniosek o tymczasowy areszt, który zostaje odrzucony. Zapada decyzja o dozorze policyjnym. Wtedy dziadkowie Łukasza postanawiają mu pomóc. Proponują, że mężczyzna może z nimi zamieszkać, jednak na określonych warunkach. Przede wszystkim żadnych używek, czego niestety nie udaje mu się dotrzymać. W międzyczasie prosi różne osoby, w tym także swoją mamę, o pieniądze. Kobieta odmawia, ale Łukasz na tym nie poprzestaje. Przypomina sobie o Michale F., który zaledwie tydzień wcześniej zjechał z Wielkiej Brytanii do Polski na święta. W kontaktach z Michałem Łukasz jest namolny. Wielokrotnie do niego dzwoni, chociaż mężczyzna nie ma ochoty ani z nim rozmawiać, a tym bardziej się z nim spotkać. Przede wszystkim z tego względu, że 22-latek nie oddał mu wcześniej pożyczonych pieniędzy, natomiast w rozmowach prosi o kolejne. Nawet podczas Wigilii przychodzi pod dom cioci Michała, u której wraz z synem spędzają ten szczególny wieczór. O czym mężczyźni wówczas rozmawiają, tego nie wiadomo, jednak po tym, gdy Michał daje Łukaszowi czekoladę, mężczyzna wraca na rodzinną kolację. Z kolei 27 grudnia 22-latek ma go odwiedzić w jego mieszkaniu. Spędzają wspólnie prawie cały dzień. Dopiero wieczorem Łukasz wraca do domu dziadków. Z kolei w nocy wymienia kilka wiadomości ze swoją byłą dziewczyną, która daje mu do zrozumienia, że etap, w którym widziała ich jako parę, minął bezpowrotnie, na co Łukasz nie reaguje zbyt dobrze. Kolejnego dnia, około godziny 9, ponownie spotyka się z Michałem. Być może również po to, by omówić szczegóły związane z pracą w Wielkiej Brytanii, którą 30-latek miał Łukaszowi załatwić. Jakąś godzinę później idzie na komisariat policji w związku z dozorem. Wracając, spotyka swoją byłą dziewczynę w towarzystwie innego chłopaka, na co reaguje agresją. Cały czas liczy na to, że dziewczyna zmieni zdanie i do niego wróci. Ten widok daje mu do zrozumienia, że jego nadzieje spełzną na niczym. Po krótkiej, aczkolwiek mało przyjemnej wymianie zdań, Łukasz wraca do Michała. Około godziny 11 jest już pod jego drzwiami. Nie chcąc budzić nadal śpiącego syna, Michał zaprasza Łukasza do kuchni. Tam mają zażyć jakąś substancję. Jak wynika z zeznań złożonych przez Łukasza, w pewnym momencie między mężczyznami ma dojść do awantury. Michał popycha go na szklany stół, po czym idzie do łazienki po młotek murarski. Chociaż próbuje, to nie udaje mu się Łukasza uderzyć. Wtedy następuje kluczowy moment, ponieważ Łukasz wyrywa Michałowi wspomniany młotek, by w momencie, w którym mężczyzna idzie do kuchni, go nim zaatakować. Nie do końca wiadomo, po co Michał do tej kuchni szedł. Być może po inny przedmiot, którym mógłby 22-latka zaatakować, taki jak chociażby nóż, o czym, jak wynika z zeznań Łukasza, miał w tamtym momencie pomyśleć. Po ataku Michał osuwa się na ziemię. Nadal żyje, ale zadane obrażenia są dość poważne. Łukasz jednak na tym nie poprzestaje, w wyniku czego Michał traci życie. W pewnym momencie, obudzony głośną kłótnią i hukiem rozbitego stołu, 8-letni Wiktor najprawdopodobniej wychodzi ze swojego pokoju. Chce sprawdzić, co się właściwie stało. Dostrzegając tak drastyczny widok, wybiera tak typowe dla dzieci rozwiązanie, bo chowa się w miejscu, które dotąd dawało największe poczucie bezpieczeństwa. W swoim łóżku. Cały przykrywa się kołdrą w nadziei, że Łukasz go nie zauważy. Stwierdzając, że Wiktor stanowi zagrożenie, bo może powiedzieć komuś, kto zrobił krzywdę jego ojcu, może zacząć krzyczeć lub płakać, zwracając uwagę sąsiadów, co z kolei mogłoby spowodować sytuację, w której Łukasz zostałby schwytany na gorącym uczynku, 22-latek postanawia wykluczyć taką możliwość. Idzie do pokoju Wiktora. Niemal od razu zauważa miejsce, w którym chłopiec się schował. Nie podnosząc kołdry, kilkukrotnie, w zasadzie na oślep, uderza go tym samym młotkiem, którym jeszcze przed chwilą uderzył Michała. Działania Łukasza nie są przypadkowe. W pewnym momencie stwierdza, że aby nie wzbudzać podejrzeń, musi się przebrać. Gdyby wyszedł na ulicę w swoich ubraniach, znajdujące się na nich ślady najprawdopodobniej wzbudziłyby czyjeś podejrzenia, a to mogłoby pokrzyżować jego plany. A zarówno na ten dzień, jak i na kolejny ma ich naprawdę sporo. Kiedy odnajduje ubrania Michała i się w nie przebiera, wpada na pomysł, że może warto byłoby się pozbyć swoich. Jest to przecież jeden z kluczowych dowodów w tej sprawie. Najlepiej więc byłoby je zabrać ze sobą. A że nie ma przy sobie żadnej torby, która ponownie nie będzie wzbudzała żadnych podejrzeń, przeszukuje mieszkanie i w efekcie znajduje plecak. Wkłada tam swoje rzeczy, ale także narzędzie przestępstwa. Ostatecznie zapomina o plecaku, podobnie jak o swoim telefonie. Nie zapomina natomiast o splądrowaniu mieszkania i zabraniu z niego kilku cennych rzeczy, w tym także gotówki. Zabiera telefon komórkowy Michała, około 1000 zł, 25 funtów brytyjskich, a także klucze, zarówno do mieszkania, jak i samochodu. Stwierdzając, że pora opuścić mieszkanie, po prostu z niego wychodzi, zamykając drzwi na klucz. Jeszcze tego samego dnia jedzie do galerii handlowej w Grudziądzu, do której dowozi go jego znajomy. Składając zeznania, mężczyzna stwierdza, że Łukasz zachowywał się wtedy tak jak zwykle. niczego nadzwyczajnego miał nie zauważyć. W każdym razie za ukradzione pieniądze, jeszcze w Kwidzynie, Łukasz kupuje buty sportowe, a w galerii w Grudziądzu kurtkę. Wszystko o łącznej wartości kilkuset złotych. Kolejnego dnia natomiast spotyka się ze swoją byłą dziewczyną. W umówione miejsce przyjeżdża samochodem Michała. Wcześniej jednak, ponieważ nie udaje mu się go uruchomić, prosi o pomoc swoich kolegów. Nie do końca wiadomo, co im mówi, ale ta sytuacja w żadnym stopniu ich nie zastanawia. Być może po prostu nie wnikają w jej kulisy, a być może Łukasz wymyśla na poczekaniu jakąś historyjkę, która brzmi na tyle realnie, że faktycznie mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości. Najprawdopodobniej 17-latka nie zna właściciela pojazdu i nie wie, że Michał szczególnie dbał o swój samochód i jeśli miałby go w ogóle komuś pożyczyć, to Łukasz byłby jedną z ostatnich osób, której by swoje auto dał. W trakcie wspólnej przejażdżki dziewczyna zwraca uwagę na dość dziwne zachowanie Łukasza, ale on mówi jej, że to przez informację o tym, że jego kolega odebrał sobie życie. Po chwili nastolatka prosi o odwiezienie jej do domu. W międzyczasie wracają do tematu swojej relacji. Łukaszowi ma bardzo zależeć na powrocie, tym bardziej, że ich związek trwał kilka lat. 17-latka ma być wówczas nieugięta. Ponownie oferuje znajomość na stopie koleżeńskiej. To denerwuje Łukasza do tego stopnia, że mimo próśby dziewczyny, by jechał wolniej i ostrożniej, podróż kończy się kolizją. Chociaż sytuacja wygląda na niebezpieczną, to poza otarciami i stłuczeniami nic im nie jest. Wezwana na miejsce karetka pogotowia zabiera Łukasza do szpitala. Wezwano także policję, która bardzo szybko łączy go ze sprawą Michała i Wiktora. I chociaż zatrzymano w tej sprawie cztery inne osoby, to po pewnej weryfikacji okazuje się, że nie mają one ze sprawą nic wspólnego. W związku z powyższym zostają wypuszczone. Łukasz przyznaje się do winy. Z jego zeznań wynika również to, że żałuje tego, co zrobił, a w szczególności Wiktora, którego miał nawet lubić. Nie chciał jednak zostawić bezpośredniego świadka swojego przestępstwa. Najchętniej cofnąłby czas, ale wie, że nie jest to możliwe. Stwierdza, że zmarnował sobie życie. W jego wspomnieniach jest wiele luk. Pamięta natomiast, że zarówno atakując Wiktora, jak i po ataku nie podniósł kołdry, pod którą chłopiec się przed nim ukrył. Nie zrobił tego, bo bał się widoku swojej ofiary. Później pokazano mu zdjęcia zadanych Wiktorowi obrażeń, więc ma świadomość konsekwencji swoich czynów. W pewnym momencie jego stanowisko diametralnie się zmienia. Wysyła list do kwidzyńskiej prokuratury, w którym opisuje, że on był jedynie świadkiem tych drastycznych wydarzeń. Oprawcami Michała i Wiktora mieli być dwaj jego koledzy, których personaliów nie może zdradzić, bo obiecał im, że pod żadnym pozorem ich nie wyda. Po tym, gdy zobaczył, w jakim stanie jest Michał, miał nawet rozważyć wezwanie karetki pogotowia, ale zrezygnował z tego pomysłu, żeby nie zostać posądzony o współudział. Przyznał się natomiast dlatego, że czuł presję ze strony mundurowych zajmujących się tą sprawą. Miał być także przez nich bity i zastraszany. Powyższą wersję przedstawia także w sądzie podczas pierwszej rozprawy. Nie można było tak po prostu nie brać pod uwagę jego słów. Należało podjąć działania, które mogłyby je wykluczyć bądź też potwierdzić. Okazuje się, że sporządzone przez biegłych opinie, z których wynika, że Łukasz P. ma nieprawidłową osobowość antyspołeczną, że nie okazuje krytycyzmu w stosunku do własnych czynów, natomiast w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny, ale także wszystkie zebrane dowody potwierdzają pierwszą wersję, mianowicie, że to Łukasz jest jedynym winnym. Ponadto to właśnie pierwsze zeznania, w których przyznaje się do winy, są dokładne, spójne i logiczne. W wersji z listu brakuje wiele faktów, a sens przedstawionych wydarzeń w wielu aspektach z łatwością można podważyć. Dodatkowo pojawiły się zeznania, z których bezsprzecznie wynikało, że tego tragicznego dnia pod domem Michała widziano jedynie Łukasza, że nikt poza nim chłopaków nie odwiedzał. Śledczy wiedzą, że mają przed sobą właściwego człowieka. Nie pozostaje więc nic innego jak udowodnienie jego winy. W tym celu przesłuchano świadków, przeprowadzono wizję lokalną, w której uczestniczył także Łukasz P., opisując szczegóły, w tym także te dotyczące ilości uderzeń. Jego zdaniem było ich ze trzy. Zebrano wiele dowodów, chociaż dopiero badania DNA potwierdzają, że tylko i wyłącznie Łukasz P. jest odpowiedzialny za tą okrutną zbrodnię. Proces rusza w listopadzie 2014 roku, natomiast w styczniu ulicami Kwidzyna przechodzą uczestnicy Marszu Przeciwko Przemocy zorganizowanego dla uczczenia pamięci Michała i jego syna Wiktora. We wrześniu 2015 roku zapada wyrok. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazuje Łukasza P. na 25 lat więzienia za odebranie życia Michałowi F. i na dożywotnią karę pozbawienia wolności za odebranie życia Wiktorowi. Rozróżnienie pojawiło się w kontekście okoliczności. Z Michałem doszło do sprzeczki i wymiany ciosów, natomiast Wiktor zginął tylko dlatego, że był przypadkowym świadkiem przestępstwa. Sąd nie zgodził się z tym, że przestępstwo popełniono ze szczególnym okrucieństwem, natomiast brał pod uwagę uzależnienie Łukasza P. od różnych substancji, w tym także dopalaczy. Wspomniane środki miały być stałym elementem jego codzienności, a w ostatnim czasie przed tragedią miał je spożywać w taki sam sposób i z taką samą częstotliwością jak dzienne posiłki. I chociaż miał możliwość zakończenia tego etapu w życiu, również dzięki oferowanej mu przez jego najbliższych pomocy, to nie zdecydował się na taki krok. Zastrzeżono także, że Łukasz P. może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 35 latach odbywania kary. Z kolei jako motyw wskazano ten na tle rabunkowym. Obrona odwołuje się od wyroku. Sprawa trafia do sądu apelacyjnego w Gdańsku, który utrzymuje zasądzony podczas pierwszego procesu wyrok. Chociaż wyrok był surowy, a możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie wystąpi dopiero po 35 latach, to swego czasu najbliżsi Michała i Wiktora stwierdzili, że nie ma takiej kary, która byłaby adekwatna, bo nieważne, jaka by ona była, chłopaków im nie zwróci. Z racji tego, że jest to ostatni odcinek w 2023 roku, chciałabym życzyć Wam zdrowia, wszelkiej pomyślności, aby ten przyszły rok był lepszy od poprzedniego, byście odważyli się zrealizować wszystkie swoje marzenia i cele, a Wasza pasja mogła stać się Waszą pracą, czego i sobie życzę. Chciałabym również podziękować Wam za to, że zechcieliście zostać na dłużej, dzięki czemu przez ten rok zarówno na YouTube, jak i Spotify kanał mógł się rozwijać. Dziękuję za okazane wsparcie, za każde miłe słowo, za każdą radę, za to, że jesteście aktywni i że komentujecie. Za różne sugestie także, bo jeszcze o tym nie mówiłam, ale kanał prowadzę sama. Od wyszukiwania historii, zebrania informacji, jej przedstawienia, aż po montaż i publikację. Dlatego też nie zawsze jestem w stanie wszystko w porę wychwycić. Niestety platformy nie mają narzędzi do wprowadzenia bieżących poprawek, dlatego też nawet jeśli pojawi się jakiś błąd albo przejęzyczenie, tak jak w poprzednim odcinku, zamiast amnezji alkoholowej powiedziałam amnestii, za co przepraszam, to niestety tak już musi zostać. Mogłabym usunąć odcinek i wstawić go jeszcze raz z odpowiednią poprawką, ale to już chyba w ogóle nie ma większego sensu. Także za każdą poprawkę, o ile napisana jest w sposób konkretny i rzeczowy, również dziękuję. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu Nowy Rok. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnej informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.